Wydaje się, że Poznań w czasie II wojny światowej uległ dość sporym zniszczeniom. Jakie to były zniszczenia? Co istotnego w Poznaniu zostało zniszczone w trakcie II wojny światowej?
Zniszczenia Starego Miasta Poznania były stosunkowo znaczące, niemniej nieporównywalne w relacji do Gdańska czy Warszawy, które można ocenić, że zostały kompletnie zrównane z ziemią. Jeśli chodzi o Poznań, to zasadniczo na przykładzie Starego Rynku możemy powiedzieć, że szacuje się około 60% zabudowy zostały zniszczone, przy czym większość murów zewnętrznych zostało zachowanych. Widoczne są po prostu duże ślady po pociskach artyleryjskich, przede wszystkim całe wnętrza spłonęły. Zasadniczo, jeśli chodzi o zniszczenia wojenne w Poznaniu, możemy podzielić to na dwa etapy, bo tę pierwszą fazę wojny, 39 rok, były te zniszczenia stosunkowo nieznaczne. Z uwagi na to, że Niemcy przede wszystkim zaczęli stosować taką politykę stopniowych zmian, chociażby jeśli chodzi o pozbawianie niektórych elementów zabytkowych wnętrz, jak stele zabytkowe poznańskiej farze, czy też na swoje potrzeby wyburzali całe szeregi kamienic, tych na ulicach przylegających bezpośrednio do rynku, jak na ulicy Wodnej, Ślusarskiej czy Klasztornej. Taką niepowetowaną stratą było na przykład zniszczenie zabytkowej starej synagogi na ulicy Stawnej, której wnętrze spłonęło w wyniku działań niemieckich i która została przerobiona na pływalnię. Tą funkcję pełniła bardzo długo, do początku lat 2000. Ja jeszcze będąc chłopcem bardzo dobrze pamiętam, jak tą funkcję pełniła. Oczywiście szereg zabytkowych kamienic zostało też przerobionych. Z jednej strony nie tyle właśnie zniszczonych, co Niemcy celowo chcieli pokazać, jakoby miała na się wywodzić z kultury pruskiej. Więc przerobiono w ten sposób elewację, aby to zewnętrznie udowodnić, mimo że zupełnie nie była to prawda. Jeśli chodzi natomiast o zniszczenie samego ratusza, to runęła jego wieża. Korpus stosunkowo dobrze się zachował. Parter oraz pierwsze piętro w zasadzie w ogóle nie uległy zniszczeniu, dzięki czemu zachowała się przepiękna, bezcenna sala renesansowa zwana Wielką Sienią wraz ze swoim niezwykłym sklepieniem. Niemniej dwie kolejne górne kondygnacje, ich wnętrza spłonęły, co wymagało późniejszych rekonstrukcji. Nie były jednak to straty, które by całkowicie tą bryłę zniszczyły i pozwoliły na dalsze rekonstrukcje.
W roku 45 kończy się wojna i rozpoczyna się dynamiczna odbudowa zniszczeń wojennych. Jak to przebiega w Poznaniu?
W przypadku Poznania to jest okres takich systematycznych, bardzo dobrze zorganizowanych działań. W przeciwieństwie do Warszawy, gdzie czyniono to z dużym pośpiechem, tutaj starano się zabezpieczyć to, co, jak mówiłem, częściowo się zachowało i z drugiej strony właśnie dokonać takiego planu rekonstrukcyjnego, co było dosyć trudnym zadaniem. Jeśli chodzi o odbudowę, to ona miała też wymiar silny ideowy i możemy to podzielić na dwa aspekty. Z jednej strony taki ogólnopolski, związany z taką symboliczną ideą pokazania jakby odrodzenia państwa polskiego, jego dziedzictwa kulturowego po zniszczeniach wojennych. Taka chęć pokazania podniesienia się po tej traumie. Z drugiej strony ma to kontekst ściśle lokalny związany z Poznaniem, ponieważ konserwatorzy, historycy sztuki ocenili z czasem, że już te zmiany XIX-wieczne, jeśli chodzi o plan urbanistyczny Poznania, były znaczące. Z tego względu, że Poznań był miastem lokowanym w połowie XIII wieku, jeśli chodzi o te ściśle dzisiaj rozumiane stare miasto, czyli po prawym brzegu Warty, po drugiej stronie jakby katedry, bo pierwsza ta część Poznania, gdzie on jakby powstawało, miasto związane z Ostrowem Tumskim. Niemniej później, kiedy mówimy o tym planie urbanistycznym, średniowiecznym, na których założeniu właśnie Poznań się opiera, no to to jest ta połowa XIII wieku i później oceniono, że w XIX wieku administracja pruska celowymi działaniami w ramach tak zwanego Kulturkampfu, wynarodowienia, chciała właśnie to zdezorganizować. I starano się tą spójność planu urbanistycznego opartego na układzie średniowiecznych ulic przywrócić. Dlatego też wymagało to długich badań archeologicznych i odkryto fragmenty murów, które do dzisiaj możemy widzieć na ulicy Masztalarskiej wraz z fragmentami baszcz, czy też na końcu ulicy Wronieckiej. Warto też jakby podkreślić, że Poznań miał wcześniejszą tradycję myśli konserwatorskiej związaną z okresem wyzwolenia się. W 1919 roku powstał pierwszy urząd konserwacji zabytków. Wtedy też zaczęto myśleć o wspomnianych przeze mnie wcześniej XIX-wiecznych zmianach, aby też właśnie przywrócić pewną spójność wcześniejszej zabytkowej tkanki Poznania, jak i również dbać o poszczególne obiekty zabytkowe. Jeśli chodzi o samą odbudowę, to ten plan budowy śródmieścia Śródmieścia powierzono Zbigniewowi Zielińskiemu. On oddał go komisji w 1946 roku i warto też wspomnieć, że kilka lat później kazał sporządzić szczegółowy model gipsowy samego Starego Rynku, dzięki czemu można było operować nie tyle na płaskim planie, co w trójwymiarze i myśleć też, modyfikować stopniowo. To było dosyć zaawansowane myślenie o konserwacji zabytku, dosyć jak na ten czas nowoczesne. Tak więc, jeśli chodzi o odbudowę samego Starego Rynku, to trwało to mniej więcej, jeśli chodzi o główne struktury, do 1954 roku. Na koniec warto wspomnieć o współczesnych działaniach konserwatorskich, które są niejako przedłużeniem tego wcześniejszego dziedzictwa powojennego. Mam tu na myśli chociażby, jeśli chodzi o sam Stary Rynek, odbudowę trzech fontan, Marsa, Apolla i Neptuna, to w latach 2001-2005, dobrze ten moment pamiętam. Te fontanny, one istniały na narożach rynku od średniowiecza do końca XIX wieku, więc nie znikły w wyniku zniszczeń wojennych. Niemniej można ocenić, że współcześnie dobrze się komponują z tak zwaną studnią Proserpiny, która przetrwała wojnę w stosunkowo dobrym stanie, tylko wymaga konserwacji, więc starano się to uzupełnić, ten wcześniejszy plan powojenny. Bardzo pozytywnym realizacją konserwatorską z ostatnich lat jest chociażby renowacja pięknej kamienicy na Placu Kolegiackim, obecnie nazywana Hotelem Kolegiackim. Sam dobrze znam to zagadnienie, ponieważ wiele lat mieszkałem w tej kamienicy, jak się później okazało, w mieszkaniu Marcelego Mottego, więc postaci zasłużonej dla miasta, który był propagatorem wiedzy o nim i napisał słynne przechadzki po mieście. I ostatecznie taką, wydaje mi się, najbardziej robiącą, jeśli chodzi o obszar Starego Miasta, wrażenie realizacją konserwatorską jest tak zwane Palazzo Rosso. To była kamienica, która pierwotnie powstała między XV a XVI wiekiem. Mieści się między ulicą Wrocławską a Gołębią. I ona generalnie, jak bardzo dobrze to pamiętam, w zasadzie było miejscem do rozbiórki. Już w 1993 roku nie było użytkowane. I nagle w 2007 zdecydowano się podjąć konserwację i dzięki temu w zasadzie to miejsce odzyskało dawną klasę. Szczególnie widać piękną polichromię, to pokrycie kolorem muru, jak i taką charakterystyczną wieżę narożną wpisaną w bryłę. I to jest przykład realizacji, która pokazuje, że starym obiektom można nadać blask na nowo, a z drugiej strony mogą być nadal funkcjonalne, jeśli chodzi o współczesne potrzeby mieszkańców.